Zapraszam do wysłuchania w ramach dzisiejszej katechezy powtórzenia homilii, która została wygłoszona przez jego ekscelencję księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego, w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w dniu setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej Cudu nad Wisłą w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem prałatem, archipresbiterem Mariackiej Bazyliki w Krakowie, czcigodne siostry zakonne, wszystkie osoby życia konsekrowanego, panie przewodniczący, wszyscy drodzy przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, drodzy siostry i bracia. Apokalipsa świętego Jana powstała w czasie szczególnym, za czasów cesarza Domicjana, rządzącego w Imperium Rzymskim między rokiem 81 a 96. To za jego rządów wybuchło prześladowanie chrześcijan. Kolejne w dziejach Kościoła, ale bardziej krwawe i bardziej niebezpieczne dla życia chrześcijan niż to, które miało miejsce za czasów Nerona. Bo za czasów Nerona to prześladowanie dotyczyło głównie Rzymu i jego okolic, chrześcijan tam mieszkających. Za Domicjana ogarnęło całe Imperium Rzymskie. Wydawało się, że to jest już koniec Kościoła. Tym bardziej, że uwięziono ostatniego z żyjących apostołów, świętego Jana. Uprowadzono go do Rzymu. Tam skazano na śmierć polegającą na zanurzeniu go we wrzącym oleju. Ale widowisko, które miało ucieszyć i samego cesarza, i otaczających go pogan, zakończyło się ich klęską, bo Bóg okazał szczególną miłość i miłosierdzie wobec świętego Jana Apostoła, także nie poniósł żadnej szkody na swoim ciele, co w wzbudziło nie tylko zdumienie cesarza, ale jego lęk. Przeniknięty zabobonnymi myślami, kazał Jana usunąć z Rzymu i skazał na osadzenie na wyspie Patmos. I tam właśnie święty Jan miał objawienia ukazujące w sposób symboliczny dzieje Kościoła aż do skończenia świata. Apokalipsa miała być umocnieniem dla chrześcijan, by nie tracili ducha, by nawet wobec największych niebezpieczeństw potrafili dostrzec działanie Bożej opatrzności, a przede wszystkim nadzieję na ostateczne zwycięstwo. I tak też trzeba rozumieć te dwa wielkie znaki, o których słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Znak niewiasty obleczonej w słońce, gdzie pod jej stopami jest księżyc, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Symbol Matki Najświętszej, zwycięskiej, w niebo wziętej, a jednocześnie symbol Kościoła. A z drugiej strony inny znak, smoka wielkiego barwy ognia, który reprezentuje sobą siły zła. Czytając Apokalipsę świętego Jana, odkrywamy, że to zmaganie między niewiastą a smokiem trwa nieustannie. Smok może doświadczać porażek i klęsk, ale za chwilę objawi się w nowej postaci, a chrześcijan będą czekać nowe, trudne chwile prześladowań, niepewności, zagrożeń. To w świetle właśnie tych zmagań, które naznaczają dzieje Kościoła od jego początków aż po skończenie świata. W świetle tych zmagań trzeba spojrzeć, drodzy siostry i bracia, na to, co miało miejsce w Polsce dokładnie 100 lat temu. Wobec zagrożeń zbliżającą się nawałą bolszewicką. 1 lipca 1920 roku powołano Radę Obrony Państwa, która wzniosła się ponad panujące wówczas bardzo mocne podziały polityczne i partyjne. Ale już następnego dnia, 2 lipca, głównodowodzący frontu zachodniego bolszewickiego, generał Michaił Tuchaczewski, wydał swój słynny rozkaz, który nie pozostawiał żadnego złudzenia, o co chodzi armii bolszewickiej. Tuchaczewski pisał: czerwoni żołnierze, wybiła godzina odwetu. Wojska Czerwonego Sztandaru i wojska gnijącego Białego Orła stoją w obliczu śmiertelnego starcia. Przed ofensywą napełnijcie serca gniewem i bezwzględnością. Utopcie zbrodniczy rząd Piłsudskiego w krwi rozgromionej armii polskiej. Żelazna piechota, dzielna kawaleria, groźna artyleria muszą jak niepowstrzymana lawina zmieść białe śmiecie. Niechaj zniszczone przez imperialistyczną wojnę miasta będą świadkami krwawego odwetu rewolucji na starym świecie i jego sługucach. Żołnierze rewolucji robotniczej, zwróćcie swe spojrzenia na zachód. Na zachodzie decydują się losy rewolucji światowej. Poprzez trupa białej Polski prowadzi droga do światowego pożaru. Na bagnetach zaniesiemy szczęście i pokój pracującej ludzkości. Na zachód ku decydującym bitwom, ku głośnym zwycięstwom. Formujcie bojowe szeregi. Wybiła godzina ofensywy na Wilno, Mińsk, Warszawę. Marsz. Nazajutrz 3 lipca Rada Obrony Państwa wydała słynną odezwę do rodaków. Ojczyzna w potrzebie. Zastęp najeźdźców ciągnących aż z głębi Azji usiłują złamać bohaterskie wojsko nasze, by runąć na Polskę, stratować nasze niwy, spalić wsie i miasta i na cmentarzysku polskim rozpocząć swoje straszne panowanie. O pierś całego narodu rozbić się ma swoje straszne powołanie. O pierś całego narodu rozbić się ma nawała bolszewizmu. A niewiele później, już 7 listopada, Episkopat Polski wystosował odezwę do polskiego narodu. Wróg to jest tym groźniejszy, pisali polscy biskupi, bo łączy okrucieństwo i żądzę zniszczenia z nienawiścią wszelakiej kultury, szczególnie zaś chrześcijaństwa i Kościoła. Za jego stopami powijają się mordy i rzezie. Ślady jego znaczą palące się wsie, wioski i miasta. Lecz nade wszystko ściga on w swej ślepej, zapamiętałej zawiści wszelkie zdrowe związki społeczne, każdy zaczyn prawdziwej oświaty, każdy ustrój zdrowy, religię wszelką i Kościół. Mordowanie kapłanów, bezczeszczenie świątyń świadczy o drogach, przez które przechodzi bolszewizm. Dajcież ojczyźnie, co z woli Bożej dać jej przynależy. Nie samym słowem, lecz czynem stwierdzajcie, że ją miłujecie. Godnymi się stańcie najdroższego daru wolności przez wasze poświęcenie się dla Polski. Razem z tym listem Episkopat Polski skierował list do ówczesnego papieża Benedykta XV, w którym polscy biskupi kreślili powagę sytuacji. Sytuacji, w której znalazła się nie tylko Polska, ale cała Europa. Ojcze Święty, ojczyzna nasza od 2 lat walczy z wrogiem Krzyża Chrystusowego, z bolszewikami. Jeżeli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, klęska grozi całemu światu. Nowy potop ją zaleje. Potop mordów, nienawiści, pożogi, bezczeszczenia krzyża. Ojcze Święty, w tej ciężkiej chwili prosimy Cię, módl się za ojczyznę naszą. Módl się, abyśmy nie ulegli i przy Bożej pomocy murem piersi własnych zasłonili świat przed grożącym mu niebezpieczeństwem. U stóp Twoich pochyleni wołamy, Ojcze chrześcijaństwa, błogosław Polskę. I w tym samym czasie, 4 sierpnia, kiedy wojska bolszewickie przekroczyły Bug i zbliżały się do Warszawy, najpierw w Białymstoku, a potem już we Wyszkowie, działał powołany przez Lenina bolszewicki rząd złożony z Polaków zdrajców, tak zwany Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Marchlewskim, Dzierżyńskim, Unszlichtem. 4 sierpnia Dzierżyński wystosował dyrektywę, która nakazywała przygotowanie obozów koncentracyjnych dla, jak to określił, polskich wrogów rewolucji socjalistycznej. W tych obozach miała znaleźć się polska inteligencja. A 5 sierpnia ten sam Komitet Rewolucyjny skierował odezwę do proletariatu Warszawy, jakże znamienną, próbującą w samym sercu Polski wzniecić żar rewolucji bolszewickiej ateistycznej. Warszawa przez was samych zdobytą być winna. Sztandar czerwony nad placem Zygmuntowskim i Belwederem przez was powinien być zatknięty, zanim Czerwona Armia Rosyjska do Warszawy wkroczy. Zrzucenie rządów szlachecko-burżuazyjnych, pochwycenie władzy w swe ręce i wyjście jako wolni proletariusze na spotkanie rosyjskiej armii wyzwoleńczej jest waszym szczytnym obowiązkiem. Ale wtedy, w tamtych trudnych, dramatycznych czasach, okazało się, że propaganda bolszewicka nie trafia ani do inteligencji polskiej, ani do polskiego proletariatu, ani do polskich chłopów. To właśnie wtedy powołany nadzwyczajny rząd jedności narodowej pod przewodnictwem Wincentego Witosa wezwał pod broń chłopców z polskich wsi przede wszystkim. I dziesiątkami tysięcy zgłaszali się pełni entuzjazmu, by bronić ojczyzny, a gdy trzeba, oddać dla niej i za nią swoje życie. Dwunastego sierpnia zbliżają się dni decydujące. Lenin mówi w Moskwie: z politycznego punktu widzenia jest arcyważne, aby dobić Polskę. A w Warszawie generał Rozwadowski, który był twórcą strategicznej batalii toczący się nie tylko na przedpolach Warszawy, ale i na północy i od południa w okolicach Wieprza, wystosował odezwę do żołnierzy z powodu rozpoczętej bitwy pod Warszawą. I stawiał jednoznacznie, co nas czeka. Swoiste albo, albo. Albo rozbijemy dzicz bolszewicką i udaremnimy tym samym zamach sowiecki na niepodległość ojczyzny i byt narodu, albo nowe jarzmo i ciężka niedola czeka nas wszystkich bez wyjątku. Pomni tradycji rycerskich polskich stanęli dziś wszyscy, chłopi, robotnicy i cała inteligencja, do walki tej na śmierć i życie. Pomni odwiecznego hasła Bóg i Ojczyzna. Natężymy też w tych dniach najbliższych wszystkie nasze siły, by zgnieść doszczętnie pierwotnego wroga dybiącego na naszą zagładę. Zaprzysiągł on zgubę Polski, a łaknie zdobycia i rabunku Warszawy. Ale my stolicy nie oddamy. Polskę od nich oswobodzimy i zgotujemy tej czerwonej hordzie takie przyjęcie, żeby z niej nic już nie zostało. I w tym samym czasie z Warszawy wyrusza pod wodzą księdza Ignacego Skorupki, młodego kapłana liczącego 27 lat zaledwie, oddział ochotników, gimnazjalistów, licealistów, studentów, by bronić Warszawy. Szli pełni wiary w zwycięstwo. Mimo wszystko. Mimo tego także, że przecież oni, młodzi chłopcy, kilkunastoletni niekiedy, nie byli zaprawieni w bojach, ni w walce. 13 sierpnia ksiądz Skorupka w Ząbkach odprawił swoją ostatnią mszę świętą, a w homilii do swojego oddziału powiedział: czekają nas jeszcze ciężkie ofiary, ale nie za długo, do 15. W dzień naszej królowej losy odwrócą się w naszą stronę. I tak też się stało. 14 czerwca rozpoczął się bój pod Osowem, które przechodziło z rąk do rąk. Tam też poległ ksiądz Skorupka. Jak wielu mówi, tak go zresztą ukazali najwybitniejsi polscy malarze tamtego czasu, Jerzy Kosak i Rozben. Prowadził swój oddział z krzyżem w ręce, w kąży i żołnierskim płaszczu. Inni mówią, że zginął wtedy, kiedy pochylił się nad rannym żołnierzem, udzielając mu ostatnich sakramentów. Stał się w każdym razie symbolem. Symbolem tamtych zmagań z ateistyczną, bolszewicką nawałą, zmagań w imię Chrystusa, z krzyżem w ręku. I prawdą jest to, że chociaż poległ, a bolszewicy zbezcześcili jego zwłoki, przebijając je ze złością wielokrotnie bagnetami, odarli z butów i zegarka, to przecież jego pogrzeb 17 sierpnia stał się prawdziwą manifestacją tego, co znaczy wierzyć, że Bóg jest z nami, że wstawia się za nami Królowa Polski, że nie można tracić nadziei. To był punkt i moment przełomowy tak zwanej Bitwy Warszawskiej, bo kolejne uderzenia polskich żołnierzy i z północy, i z południa sprawiły, że Tuchaczewski i jego armia w popłochu opuszczały polską ziemię. Wielki smok, barwy ognia, barwy czerwieni, poniósł klęskę. 10 dni później, 25 sierpnia, jeden z najwybitniejszych biskupów polskich tamtych czasów, święty już, Józef Sebastian Pelczar, pisał do Józefa Piłsudskiego: dziękuję szczególnie za wielce pocieszające doniesienie, że najdostojniejszy pan naczelnik myślał o pielgrzymce do Częstochowy, aby że ale że ją wstrzymały walki pod Warszawą. Dzisiaj cały naród tego wymaga, aby najdostojniejszy pan naczelnik w osobnej pielgrzymce oddał siebie i naród polski opiece najmiłościwszej jego królowej, a zarazem złożyli dzięki za odniesione zwycięstwo. Ksiądz biskup Pelczar proponował bardzo konkretny dzień takiego wielkiego dziękczynienia polskiego narodu. 12 września, rocznica kolejna Wiktorii Wiedeńskiej. Ale to pragnienie biskupa Pelczara nie mogło się wtedy spełnić. Wojna trwała nadal. Doszło do tak zwanej operacji nad Niemnem, która dopełniła zwycięstwo pod Warszawą. Polska była wreszcie, gdy chodzi o okresy wschodnie, państwem zabezpieczonym i wolnym. Więc dziękczynienie przesunięto na dzień 8 grudnia, na święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, tej, która depcze własną stopą głowę węża, starodawnego smoka barwy ognia. Takie uroczystości dziękczynne miały miejsce w Warszawie. Przewodniczył im arcybiskup lwowski obrzędu ormiańskiego, arcybiskup Józef Teodorowicz. I wypowiedział wtedy jakże znamienne słowa. Cokolwiek mówić czy pisać się będzie o bitwie pod Warszawą, wiara powszechna nazwie ją cudem nad Wisłą. Cud pod Częstochową, chodzi o zwycięstwo Jasnej Góry nad wojskiem szwedzkim w 1655 roku. Cud pod Częstochową prowadził króla Jana Kazimierza i naród do ślubów świętych złożonych przed ołtarzem Marii w archikatedrze lwowskiej i do obwołania jej królową polskiej korony. Niechajże cud pod Warszawą zdziała to samo. Podobne uroczystości 8 grudnia 1920 roku miały miejsce także tutaj, w Kościele Mariackim, a przewodniczył im ówczesny biskup, książę Adam Stefan Sapieha. W rocznicę tego zwycięstwa 15 sierpnia 1921 roku na życzenie polskiego episkopatu we wszystkich kościołach w Polsce śpiewano dziękczynne Te Deum za cud nad Wisłą, za ocalenie Polski, za zwycięstwo. Nikt wtedy jednak nie zdawał sobie sprawy z tego, że mimo zwycięstwa tak świetnego, tak niezwykłego, tak nieoczekiwanego, nad Polską zaczynają się gromadzić nowe zagrożenia i nowe chmury. Zgodnie właśnie z tą wizją apokalipsy świętego Jana, że zmaganie między niewiastą obleczoną w księżyc, jasność, gdzie księżyc jest pod jej stopami, a na głowie wieniec gwiazd 12, a smokiem wielkim barwy ognia, że to zmaganie będzie dalej trwało i przyjmie kolejne kształty. W końcu września 1920 roku zaledwie półtora miesiąca po klęsce bolszewików pod Warszawą Lenin snuł swoje złowrogie plany. Polskę opanujemy i tak, gdy nadejdzie pora. Przeciwko Polsce możemy zawsze zjednoczyć cały naród rosyjski i nawet sprzymierzyć się z Niemcami. Niemcy są naszymi pomocnikami i naturalnymi sprzymierzeńcami, ponieważ rozgoryczenie z powodu poniesionej klęski doprowadza ich do rozruchów i zaburzeń, dzięki którym mają nadzieję, że rozbiją żelazną obręcz, którą jest dla nich pokój wersalski. Oni pragną rewanżu, a my rewolucji. Chwilowo interesy nasze są wspólne. Rozdzielą się one i Niemcy staną się naszymi wrogami w dniu, kiedy zechcemy się przekonać, czy na zgliszczach starej Europy powstanie nowa hegemonia germańska, czy też komunistyczny Związek Europejski. Te rozważania z końca września 1920 roku, jak wiemy, ziściły się w sierpniu 1939 w postaci paktu Ribbentrop-Mołotow i wojny, która wybuchła 1 września, gdy na Polskę uderzyła od zachodu armia hitlerowska, a 17 września od wschodu armia czerwona. A potem doszło między nimi do zmagania. Wojna, która wybuchła między nimi w 1941 roku. Wojna, która skończyła się klęską Niemiec, ale która stała się zarzewiem planów Lenina, by na zgliszczach starej Europy budować nowy komunistyczny porządek. Dopiero w 1989 roku nastała chwila, o której możemy powiedzieć, to był czas, to był rok klęski Imperium Zła. Ale drodzy siostry i bracia, to zmaganie między niewiastą obleczoną w słońce, gdzie księżyc jest pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Zmaganie między tą niewiastą a wielkim smokiem, to zmaganie trwa. I także wiemy doskonale, również dzisiaj próbuje się podkopać fundamenty chrześcijańskiej Europy. Czyni się to w imię budowania nowego świata, nowej ludzkości. I wszędzie są to, jesteśmy tego świadomi, te same ateistyczne idee przekreślające to, do czego powołał nas Pan Bóg, stwarzając nas, każdą i każdego z nas, na swój obraz i swoje podobieństwo. Wolność, pisał w swoim poemacie Myśląc Ojczyzna kardynał Karol Wojtyła, jest czymś, co trzeba ciągle na nowo zdobywać. Jest skarbem, za który trzeba mieć i ponosić nieustannie odpowiedzialność, co wymaga postawy czujności, co domaga się także modlitwy nieustannej do niewiasty obleczonej w słońce, gdzie pod jej stopami jest księżyc, a na jej skroniach wieniec gwiazd 12. trzeba ciągle modlić się do naszej Matki Królowej słowami pierwszej modlitwy chrześcijańskiej, jaką wierzący właśnie w nią kierowali, wołając: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Racz nas wybawiać zawsze i wszędzie. Amen.
Wysłuchaliśmy, drodzy Państwo, homilii Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, która została wygłoszona w Bazylice Mariackiej w Krakowie w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą.